Tytuł tygodnia.
Arkady Radosław Fidler. Tam, gdzie rzeki przychodzą na świat. Wydawnictwo Bernardino. Ongiś dzikie, pierwotne twory przyrody musiały nauczyć się ludzkiej mowy i szum wody połączyć z szumem miasta. Obecnie, jakby uosabiając stan mieszczański.
Tytuł tygodnia.
Czyta Ares Hadzi-Nikolała.
Przy samym źródle Warty również sporo się działo. W miejsce ocembrowania mieszkańcy wznieśli nad źródłem drewnianą kapliczkę pod wezwaniem świętego Marka Ewangelisty, patrona prawie od wszystkiego, bo i pisarzy, i notariuszy, i murarzy, koszykarzy, szklarzy, nadto patrona Wenecji i Bergamo, a także Albanii. Jest on świętym zarówno kościoła katolickiego, jak anglikańskiego, ewangelickiego, prawosławnego i ormiańskiego. Uff, nie dziwota, że tak zapracowany święty przegapił pożar drewnianej kapliczki nad źródłem Warty, która poszła z dymem w 1790 roku. Mieszkańcy Kromołowa żartują, iż z tego powodu ewangelista ma do dzisiaj moralnego kaca. W 1803 roku spaloną kapliczkę zastąpiono nową dobudówką o romboidalnym kształcie, wymurowaną w cegle, ale już bez świętego Marka, który się nie spisał i nie zapobiegł pożarowi. Tym razem kapliczkę wziął pod opiekę święty Jan Nepomucen, persona zacna, o światowej renomie, patron m.in. wody oraz orędownik cierpiących na skutek powodzi. Wybór trafiony, jako że w drugiej połowie XVIII wieku wstrząsały Kromołowem szczególnie katastrofalne deszcze oraz powodzie. Przy tym warto podkreślić, że mieszkańcom Kromołowa, tak ciężko doświadczanym przez żywioły, gwałtowne jak usposobienie choleryka, nigdy do głowy nie przyszło, żeby za ów natłok nieszczęść obarczyć winą źródło Warty. Zachwyca mnie, że źródlana woda miała tu status wyjątkowy, niemal święty, wprost przeciwny do lejących się z niebios wodnych dopustów o iście diabelskim rodowodzie. Przez stulecia poziom ulic i domostw wokół głównego źródła Warty podniósł się na tyle, że deszczówka zaczęła wlewać się do murowanej kapliczki, grożąc jej zawaleniem i, kto wie, może też spędzając sen z powiek Jana Nepomucena. W roku 1988 rozebrano więc przybytek i odbudowano go na fundamencie wyższym od poprzedniego o metr, po czym wszystko wróciło do normy. Wiedziony ciekawością zaglądam przez okienko do wnętrza kapliczki, na co dzień zamkniętej na głucho. Zastanawiam się, czy to dobrze, że nie można stanąć bezpośrednio nad źródłem i niejako spojrzeć mu w oczy? Schowane gdzieś tam pod posadzką, od niepamiętnych czasów pracowicie wykonuje swoje zadanie powierzone przez naturę. Efekt tej pracy widzę na zewnątrz kapliczki, pod postacią strumyczka ujętego w kamienne obramowanie. To niby początek Warty, będącej tu niczym dopiero co narodzona dziecina. Warty u progu 800-kilometrowej podróży przez Polskę, podczas której rzeka nabierze wodnej masy i zmężnieje, a kiedy szerokim nurtem dotrze do mojego Puszczykowa, w niczym nie będzie przypominała bezradnego maleństwa z Kromołowa. Na drugi dzień, w poniedziałek rano, spotkawszy się z prezesem Koła Przewodników Miejskich PTTK w Zawierciu, Jarosławem Wesołowskim, wyruszam pod jego przewodnictwem na poznawczą wycieczkę. Mój przewodnik prowadzi mnie do drugiego źródła Warty, znajdującego się około 300 metrów na zachód od źródła głównego, w pobliżu szkoły podstawowej. Jeszcze do niedawna zaszyte w chaszczach zdawało się gorszą wersją pierwszego źródła, jakimś skromniejszym i mniej ważnym jego bratem przyrodnim, przez mieszkańców Kromołowa traktowanym
po macoszemu. Ale to już przeszłość. Mieszkańcy przeprosili się z drugim źródłem i uporządkowawszy teren wokół niego, wydobyli je na światło dzienne. Jak gdyby chcąc mu wynagrodzić wcześniejszy brak zainteresowania, poszli dalej. Przy szkole zagospodarowali duży plac z widokiem na płynącą z owego źródła wodę, plac, na którym chętnie gromadzą się podczas różnych uroczystości. Obydwa źródła warty zdają się mieć w sobie jakąś moc elektryzującą, wpływającą na tutejszych ludzi. Mówi się z przymrużeniem oka, że zanim mieszkańcy innych dzielnic Zawiercia namyślą się w jakiejś sprawie, obywatele Kromołowa już działają, inspirowani obydwoma źródłami. Coś w tym jest. Jakby poddawali się triumfalnemu urokowi wody, powabowi jej zaczynania się, nietuzinkowemu preludium, w następstwie którego wyłania się ciąg dalszy, rzeka. Jak podaje przysłowie, dobry początek, połowa roboty. Zaprawdę coś w tym jest. Podobnie jak prawie 1000 lat temu, tak i teraz źródła warty skupiają uwagę. W jakiejś mierze przeobraziły swą tożsamość. Ongiś dzikie, pierwotne twory przyrody musiały nauczyć się ludzkiej mowy i szum wody połączyć z szumem miasta, obecnie jakby uosabiając stan mieszczański. Jarosław Wesołowski, obwożąc mnie swym autem po Zawierciu, mówi, że pod tutejszymi ulicami i domostwami odkryto złoża ołowiu i cyny. Bada je pod kątem możliwości eksploatacyjnych wynajęta firma kanadyjska. Chociaż Zawiercie to niedawne Klondike z jego monstrualną gorączką złota, niemniej i tutaj ołów i cyna rozgrzewają emocje mieszkańców. Miasto w napięciu czeka na wyniki badań. Dla młodych zalegające pod Zawierciem metale to błysk nadziei, która wcale nie musi być matką głupich, że może wkrótce będzie praca przy wydobyciu złóż w przyszłych kopalniach. Więc młodzi, ale i miejskie władze czekają niecierpliwie, co powie kanadyjska firma. Czy da się złoża eksploatować i jednak stworzyć tu miejscowy Klondike? Jest i druga strona medalu z frasunkiem w tle. Część mieszkańców Zawiercia, nastawiona proekologicznie, ma obawy, że wydobycie ołowiu i cyny sprowadzi na miasto katastrofę i zabraknie wody. A co najgorsze, bezpowrotnie znikną źródła warty, zniszczone przez kopalnie. Źródła, które dały impuls do powstania miasta. Piastowały je przez długie stulecia, zawsze obecne i jak dotąd nieśmiertelne, wznoszące do Zawiercia pierwiastek nieskończoności. Mój Cicerone pragnie wierzyć, że cokolwiek się wydarzy, źródła warty przetrwają. Z pewnością teren, gdzie rzeka przychodzi na świat w girlandach cichych dźwięków, jest miejscem nadzwyczajnym, nobilitowanym przez ich obecność.
Tytuł tygodnia.